Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Fascykuła Anny Królikiewicz. Mieszka i pracuje w Sopocie. Wykłada na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i w poznańskiej uczelni School of Form. Anna Królikiewicz była jedną z pierwszych bohaterek naszego cyklu Artyści w 2014 roku. Rozmawiałyśmy wówczas o zmysłowości pokarmu, o zmysłowości sztuki w ogóle. Wracam do artystki, żeby porozmawiać o tym, co robi teraz, bo miniony rok był dla Anny Królikiewicz bardzo pracowity.
Bardzo. Może nawet za bardzo. Zdaje się, że 2017 nie zapowiada się wcale na lżejszy. W grudniu 2017, bo ja mam kalendarz zajęty do 2019, to po raz pierwszy jestem w takiej sytuacji, włącznie do 2019. W grudniu 2017 robię pracę opartą też o swój tekst dotyczący wiersza Grzyby, Mushrooms, Sylwii Plath. Będę pokazywała tę pracę na zakończenie wystawy Młode. Mam tych realizacji przed sobą bardzo dużo. Żadna z nich już nie będzie poświęcona ojcu, bo wydaje mi się, że to jest taki wątek, który już wyczerpałam, bo i o ciele, bo temu była poświęcona praca Boreasz, i o intelekcie i duchowości taty, czyli te dwie ostatnie prace, czyli praca Nawar, którą teraz pokazuję na wystawie Biblioteka w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
Czy to, co stoi przed nami, to jest Nawar właśnie?
To jest właśnie jeden z Nawarów, bo Nawarów było 30 kilka, pojechało do Poznania, a ta jedna się nie zmieściła, ten jeden słoik.
Wygląda jak żur.
Nie jadłabym z tego zupy jednak. W słoju jest prawdopodobnie tomik wierszy Słobodzianka albo Bursy, nie jestem pewna. No bo się rozgotowało, więc już nie dojdziemy, jaka treść.
Ja myślałam, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać o kulinariach, a ty gotujesz książki?
No gotuję książki. Wymyśliłam sobie taką metodę, ona oczywiście jest z każdego punktu widzenia naiwna, prezerwacji, czyli zachowania pewnych treści. Tak jak zachowujemy treści warzyw i owoców jesiennych, takich nabitych słońcem i witaminami, żeby konsumować je przez zimę i żeby się wzmacniać tym, co ze sobą przyniosły na ziemię. No to pomyślałam, że jeżeli książki traktujemy tak samo, to może warto spróbować zachować te treści, przygotowując je tak samo jak fermentowaną kapustę, jak dżemy, jak buliony, jak wywary, że może te wszystkie techniki kulinarne mogą sprzyjać temu, żeby zachować książki.
One są zawykowane, tak?
Tak, są zapasteryzowane. Użyłam tutaj kilku rodzajów fermentacji, taką azjatycką fermentację, jak do kapusty kimchi. Jeśli kiedyś robiłaś kapustę kimchi, to tam jest dużo imbiru, chili i czosnek. Nie wiem, jak się czuje psychiatria Bilikiewicza z 1962 roku, cała w czosnku. I redukowałam do esencji, czyli wygotowywałam, odparowywałam maksymalną ilość wody z ugotowanych wcześniej z warzywami książek, żeby zostało tylko na dnie tyle, ile wystarczy takiego eliksiru, jakby syropu.
Zamiast książek na półkach, to będą słoiki na półkach, jak w spiżarni?
Jest taka praca spiżarnia Larder Donego Craiga. Od niej gdzieś wywiodłam taką myśl, że mogłabym w ten sposób zakonserwować myśli, zakonserwować wszystko, co jest napisane w książkach, które dobrze znam i których układ bardzo dobrze pamiętam z półek w pokoju ojca.
W lodówce
tym razem, tak, bo dlatego, że fermentacja jest bardzo gorącym procesem, też gorącym w sensie cały czas tam te bakterie pracują i jeżeli się ich nie schłodzi, to słoik lubi wybuchnąć. Tak też się stało, słoiki nam się w drodze do Poznania niektóre podkręcały pod wpływem tej pracy gazu zaufaj mi albo nie, ale rozgotowana i sfermentowana celuloza nie jest zapachem, który chciałabyś na sobie nosić.
To są niebezpieczne dzieła sztuki.
Bo życie jest niebezpieczne.
Ale pamiętam, jak w lecie wiozłyśmy do Poznania na inną wystawę, chyba czekoladki, też klimatyzacja nastawiona na minus 100 stopni.
Wychłodziłyśmy się srodze.
No raczej.
Wychłodziłyśmy się srodze, a upał, pamiętam, był około 30-stopniowy.
Ale czekoladki przetrwały.
Czekoladki przetrwały. W środku tamtych czekoladek na wystawę Mnemozyna w Poznaniu poświęconą pamięci. Te czekoladki zatrzymywały smak kurzu i też papieru, farby drukarskiej i gazet. No to widzisz, patrz, znowu papier i literatura i druk. Litera.
Nie pierwsza to twoja praca poświęcona tacie?
Nie pierwsza. Myślę, że trzecia, natomiast druga związana z literą, druga związana z literaturą. Na Alternatywie w zeszłym roku, w 2016, w czerwcu, pokazałam, a właściwie prawie nie pokazałam, taką pracę prawie zupełnie nieobecną, dedykowaną tacie, opartą o fragment wiersza Rafała Wojaczka, który bardzo lubię, z tomiku, który wyjątkowo sobie cenię. To jest tomik, który tata podarował mi chyba jako pierwszy, jak byłam zupełnie niedorosła jeszcze do tego typu literatury i poezji. I chyba pierwszy biały wiersz, jaki przeczytałam, to był wiersz z tomiku Sezon i wiersz o tym tytule. I wersy z tego wiersza umieściłam na szybie. One właściwie mają nie istnieć w tej sali, bo one nie mają ani konsystencji, ani nie, ta praca nie ma objętości, nie ma ciężaru. Właściwie prawie jej nie ma, tylko ma pewnym brakiem, czyli tym, że zasłania światło wpadające przez szyby, pokazywać ten tekst. Bardzo przezroczysta to praca. Zrobiłam ją 20 czerwca, po tym jak 4 czerwca pokazałam w Starym Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie pracę też poświęconą ojcu, ale tak rozbudowaną i opartą o tyle zmysłów, o tyle wrażeń i tak wymagającą produkcyjnie, tak dużą, wielowątkową, że po niej, po Boreaszu właśnie, o którym mówię, potrzebowałam takiej pracy, która jest bez tytułu, jest bezcielesna, opiera się tylko na wzroku, ale tylko na takim wzroku, który naprawdę to dostrzeże. To nie jest obojętne miejsce. Ja już Boreasza nie mogę nigdzie indziej pokazać. Mogłam go pokazać tylko tam. Wymyśliłam, że on ma być pokazany w korytarzach, na klatkach schodowych i na sali Modrzejewskiej, na tak zwanej małej sali. Musiałam wiedzieć wszystko. Znalazłam jakieś stare plany architektoniczne, plany przebudów. Obejrzałam, kto i jak zaprojektował freski do sali Modrzejewskiej. Musiałam wiedzieć to wszystko i dopiero wtedy zaczęłam na tę makietę nakładać to moje wyobrażenie, moje marzenie o tym, jak powinna publiczność przepływać przez ten mój obiekt. Bo to dosłownie tak wyglądało, że obiekt czekał, a publiczność dynamicznie przechodziła przez te prace. Jak wysiadłam w Krakowie, po raz pierwszy zaproszona przez Justynę Łagowską, która była kuratorem długiego obiegu, czyli tej 24-godzinnej, bardzo wymagającej imprezy na kilkoro artystów. Jak wysiadłam w Krakowie, poczułam niewiarygodnie dziwny smak rdzawy, smak sadzy, kotłowni, dosłownie smak kotłowni z naszego domu na ulicy jeszcze wtedy Dzierżyńskiego w Sopocie. Taką rzecz czuję się na Wargach w Krakowie. Pomyślałam o tym, że chciałabym zrobić pracę o oddychaniu, pracę o płucach, pracę o czystości płuc. W ogóle nie myślałam może wtedy o smogu, tylko bardziej myślałam o respiratorze. i o ostatniej drodze taty. Pomyślałam też o niemiejscach. To taki termin, który wymyślił Marc Angers. Niemiejsca to są takie miejsca, które nie mają jasnej funkcji. One nie są dla ciebie w żaden sposób ważne. Tam się niczego nie celebruje. Przez nie się przechodzi, raczej się je omija, jest się tam tylko czasowo, jest się w pewnym tranzycie. Korytarze, poczekalnie, kabiny bankomatów, przecież zaraz z nich wyjdziesz, nie zamieszkasz tam. Te miejsca niby nie istnieją, ale jednak bardzo istnieją. Pomimo, że przez nie przejdziesz, że się przez nie przetoczysz ze swoją jakąś sprawą, to i oczywiście o tym nie myślisz, że siedzisz tutaj, tak? No nie myślisz o tym, że siedzisz w poczekalni i ona jest jakoś szczególnie zaaranżowana, to ona jednak ma dość istotną funkcję, bo spędzasz w niej czas. Musisz się też z konieczności komunikacyjnej tam znaleźć. I takie punkty znalazłam w Teatrze Starym. Bardzo dziwne korytarze, piękną klatkę schodową dla aktorów. Zresztą Teatr Modrzejewski jest fascynujący jako budynek w ogóle. Napisałam sobie taki tekst o teatrze jako ciele. Teatr jako budynek ma swój system nerwowy, czyli sznurownię, całą elektrykę. Ma układ oddechowy, układ wydalniczy, ma kręgosłup, ma szkielet jakiś i ma na tym jakieś mięśnie przecież. I wreszcie ma portret, czyli scenę, czyli ten portret zbiorowy aktorów. I że jeżeli tak, to ja chcę zrealizować pracę o układzie oddechowym. Widzowie byli poddawani w czasie tej podróży przez teatr zapachom, które były zapachami kwiatów, dokładnie tych kwiatów z fresku na ścianach w sali Modrzejewskiej. W sali Modrzejewskiej performance bardzo piękny, minimalistyczny wykonywała przez 24 godziny Anna Steller, zaproszona przeze mnie, wtedy już bardzo widoczny sposób brzemienna. Widzowie byli częstowani pokarmami, które stymulują pracę płuc i ułatwiają oddychanie. Moją ulubioną częścią była część absolutnie niewidoczna. Widzowie musieli przejść przez ten korytarz. Byli poddani bardzo silnemu powiewowi powietrza z dwóch dmuchaw. Trzeba było naprawdę wykonać duży wysiłek, żeby przejść przez korytarz, który był prosty, niczym nieograniczony, powietrze było niewidoczne, ale jednak przepychało cię od ściany do ściany albo wycofywało. Tę część pracy lubię najbardziej, ten oddech teatru, taki rzeczywisty, który cię wypycha, potem cię zasysa. Wielozmysłowa praca oparta o kilka aspektów, o kilka sensorycznych bodźców, czyli i smak, i zapach, i dotyk, i sferę wizualną, bo Ania Steller była, no, była zamknięta w takiej metaforycznej kapsule, jak cytat z obrazu Hieronima Boscha, jeden z maluteńkich fragmentów Ogrodu Rozkoszy Ziemskich.
Możemy doznać jakiejś wręcz, no nie wiem, ekstazy oglądając dzieło sztuki. To się pewnie zdarza.
Mi się zdarzyło na pewno w Tate przy pracach Marka Rotko, którego uważam za jednego z najwspanialszych malarzy, jakich znam, a znam wielu. I bardzo dużo oglądam, bardzo dużo jeżdżę, ogromnie dużo czytam. Nic, co przeczytałabym o Marku Rotko i nic, co zobaczyłabym w albumach, nie zastępuje takiego kontaktu bardzo bezpośredniego w tej kaplicy. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, no ale w tej ogromnej sali, która jest w Tate. Jak mnie znasz, to wiesz, że temperament mój nie wskazuje na to, że ja kontempluję, ale w której naprawdę możesz... jesteś zassana przez obrazy. Nie, że kontemplujesz, po prostu jesteś wciągnięta przez obraz do środka, więc tak, taka ekstaza, a ekstaza z zupełnie drugiego końca, z innego bieguna, to mój najukochańszy Matisse i jego cutouts, czyli te jego rzeczy wycinane, które zobaczyłam w Amsterdamie w ogromnych skalach, tych autentycznych skalach 2 lata temu. To jest rodzaj takiej wibracji i takiej radości w kontakcie z pracą, z płaską przecież pracą na ścianie, nieżyjącego artysty, prawie wypłowiałe kolory, ale to, co emanuje z tych prac, jest niewyobrażalnie piękne.
No jeszcze były bezy.
Bezy we Wrocławiu, masz na myśli. Z kamienicy znajomych z nadmorza. Opowieść o dziewczynie, która nożem do krojenia mięsa wykrwawiła kapitana. Oto tytuł tej pracy. Poświęciłam ją tylko kolorowi. Myślałam o tym, czy jako artystka bardziej się zajmuję kolorem i tym, że on jest płaski, czy tym, że kolor ma pewną objętość, wagę przy tej objętości. Czy kolor waży. I bardzo szczególnego błękitu z jednego z obrazów Strzemińskiego, z obrazu Powidoki Słońca, Kobieta w oknie, wyjęłam tak sobie w wyobraźni tę jedną plamę błękitu, którą tam dostrzegłam, którą bardzo lubię. I pomyślałam, że ona nie waży tak dużo, że ona jest jako kolor właściwie... Ona oczywiście nie jest pusta, ale jest jednak bardzo lekka, jest nadmuchana. I pomyślałam, że metaforą takiego pojęcia, że coś jest no lekkie, ale nie puste, jest beza, bo to jest przecież zapieczone w pianie powietrze. I wymyśliłam, że beza zabarwiona dokładnie tym pigmentem, wsadzona w duże akwarium, tym akwarium była po prostu witryna sklepowa. Przepiękna witryna secesyjna, cudownie okuta metalem. Więc w tym powietrzu zatopione tysiące spieczonych, błękitnych, bardzo subtelnych kształtów bez. Ja się w ogóle nie mierzę z historią sztuki, ani się nie mierzę z rynkiem sztuki, jak wiesz, ani nie mierzę się ze sceną. Ja się mierzę raczej z sobą. Mam marzenie najpierw. A później bardzo precyzyjnie muszę sprawdzić, jak to marzenie mogę zrealizować. Czyli muszę mieć świadomość, po pierwsze, czy ktoś taką rzecz zrobił przede mną. To jest dla mnie kluczowa sprawa. Muszę mieć tę świadomość. Wiadomo, że w historii sztuki podobno już było wszystko. Ja tam nie uważam, że było wszystko, że jeszcze jest sporo dla XXI wieku do zrobienia. Dla mnie, dla moich kolegów, dla moich studentów jest jeszcze bardzo dużo przed nami. Ale tak, ja lubię w ogóle wiedzieć, wiesz, taką mam wadę. Czy ktoś zrobił taką pracę przede mną? Lubię wiedzieć, jak ją można zrobić. Sporo o tym piszę, sporo o tym notuję i z tych notatek zaczyna mi wynikać bardzo konkretny kształt. Te notatki wtedy, tak jak te buliony z książek, wygotowuje dosłownie do esencji kilku zdań i dopiero wtedy przystępuje do realizacji. Szukam rozmaitych kontekstów dla pracy. Jeżeli robię pracę site-specific, muszę wiedzieć wiele o makiecie miejsca, w którą wchodzę, czyli muszę znać warunki, muszę wiedzieć, jaka to jest warstwa historyczna, jaka to jest opowieść kulturowa, jaka społeczna. Jeśli jestem w jakimś budynku, dla którego dostrajam pracę, obiekt czy instalację. to jest strasznie narcystyczne. Chcieć zostawiać po sobie dzieła. Ja mogę chcieć powiedzieć komunikat, mogę chcieć się skomunikować z widzem, bo przecież tego chcę, przecież tym jest wystawa. Moją próbą podjęcia rozmowy, podjęcia kontaktu, zadanie pytania widzowi, ale ja nie muszę po tym zostawiać czegoś, co trzeba przewieźć samochodem z galerii do kolejnej galerii.
Albo nie daj Bóg do pracowni, w której już nie ma miejsca.
Na 9. piętro. I nie wszystkie te prace są warte tego, żeby je zostawiać. Naprawdę nie wszystkie. No kim... Dobra, to no nie chcę powiedzieć za dużo. Dla mnie jest wartościowe to autentyczne spotkanie z widzem. Teraz, kiedy pracuję w tym obrębie sztuki relacyjnej, czyli to rzeczywiste budowanie relacji z widzem, może jednorazowej, może chwilowej, może w tym momencie tylko, ale dla mnie to jest wartościowe. Dla mnie to jest spełniające. Dla mnie to jest bardzo takie intensywne. Ta intensywność wynikająca z tego, że to się może zdarzyć tylko w momencie wernisażu. Tylko w tym momencie, kiedy robię performance. Tylko w tym momencie, kiedy robię akcję. Kiedy widz może uczestniczyć w obiekcie, czyli zjeść obiekt. To jest niesłychana sprawa. Robimy ekshibicje, robimy exhibitions, no tak, no. Natomiast nie wszystko, ja nie pokazuję wszystkiego, co wymyśliłam. Niektóre rzeczy do tego nie dojrzały zwyczajnie, ja do tego nie dojrzałam, niektóre rzeczy, pokazałabym Ci szuflady, ale przecież ja nie mam szuflad, zobacz, mam ten segregator i tam są rzeczy, które nie dojrzały, które czekają.
Spisane pomysły.
Spisane pomysły, albo wyrysowane, albo plama na serwetce podpisana, bo coś mi się wydawało, jak jadłam zupę. No nie wszystko zasługuje tak znowu na to, żeby to pokazać światu. Trzeba zanalizować, nie wszystko jest tego warte, żeby tak się tam z tym znowu obnosić. Dopiero wtedy pokazuję rzecz, kiedy jestem jej zupełnie pewna, kiedy wiem, że ona już się urodziła. Ktoś mnie ostatnio zapytał przed którymś z wernisaży, czy ja się, wiesz, jak już umyję ręce i stanę w tych czystszych portkach tam przed publicznością, czy ja się denerwuję. No ja się nie denerwuję. Ja się denerwuję tutaj, jak pracuję, jak jestem w procesie. Jak o tym myślę, jak o tym piszę i to się nie pisze, to nie wychodzi. Ja też bardzo dużo płaczę, to podobno zdrowo. Tu jest to gorące moje, to jest to, co, z czym ja mam taki rzeczywisty związek i ja się wtedy martwię, myślę o odbiorze, szukam różnych odpowiedzi na pytania, szukam sama odpowiedzi na swoje własne wątpliwości, żeby już no, nie mieć ich, jak stanę przed ludźmi. Szczęśliwie ludzie mnie też zaskakują, to jest cudowne, bo z tego też powstaje dialog. Natomiast ja się nie mam czym denerwować, ja nie robię nic złego.
Ale jest to zawód wysokiego ryzyka, jeżeli się to traktuje serio, bo to jest niebezpieczne dla psychiki.
Jest to na pewno praca pod wysokim napięciem. Ja swojego życia prywatnego nie traktuję tak poważnie, jak traktuję to, co robię. Ale to wynika z tego, że ja też bardzo poważnie traktuję ludzi, przed którymi to wystawiam. Czyli jeżeli zapraszamy widzów do teatru, zapraszamy widzów na wesele, którego nie było, albo zapraszamy widzów na Boreasza, to ja wszystkich traktuję bardzo poważnie, bo mówię do nich komunikat i jestem strasznie ciekawa reakcji i chcę tego uczestnictwa. Ale przecież nie tylko ich uczestnictwa w tym, co ja robię. Gorzej, mojego uczestnictwa w tym, jak oni spędzili wieczór. Przecież to o to chodzi, o tę wzajemność, o tę symetrię pewną między nami. Jadę mówić o weselu w Tours na takiej dużej konferencji międzynarodowej, poświęconej temu, jak prowadzi się research do dzieł sztuki. Więc ja będę mówiła o weselu, będę je pokazywała. Wiem, że nie jest tu w tej chwili najładniej w tym pokoju. To wynika z tego, że są tutaj te takie klocki poukładanych rzeczy, poukładanych papierów, książek, wydawnictw.
Stosy.
Tak.
Klocek się źle kojarzy.
Są tu te pryzmy. Pryzmy książek, papierów, szkiców.
Jeszcze nie ugotowane.
Nie będą ugotowane. Zostałam postawiona przed taką chwilą, w której muszę to wszystko zebrać, skonfrontować się z tym, co zrobiłam, obejrzeć to z odległości czasu i z odległości emocjonalnej i jakoś skatalogować te przecięcia, na których stoję i uporządkować, przemyśleć. To musi być napisane w formie autoreferatu, ale wymyśliłam sobie taką formę fascykuły. To piękne polskie słowo, pochodzące z łaciny. Emily Dickinson napisała wiersze, ona ich nigdy nie wydała za swojego życia, tak jej się to ułożyło. Przepisywała swoje wiersze i wkładała je w takie tomiki, które nazwała fascicles, czyli wiązki. I ja sobie pomyślałam, że te rzeczy, które robię i przemyślenia na ich temat i te właśnie serwetki z plamami i te szkice i tych kilka luźnych myśli, a czasami są tu referaty, a czasami mikroeseje, czasami felietony, że wszystko to chcę uporządkować i złożyć w fascykułę, czyli w taki rodzaj wiązki. 47 lat to piękny wiek dla artystki. No może już właśnie pora coś poskładać. W archiwistyce jest taki termin fascykuła. To są właśnie takie zeszyty. Tak jak u mnie będą archiwizowały poszczególne prace czy momenty w życiu. Jakieś punkty kulminacyjne, punkty odpuszczenia, punkty puste, jakieś obszary bez przebiegu, obszary z przebiegiem. Do początku marca muszę to wszystko obejrzeć, żeby może potem w tym 2019 wydać monografię towarzyszącą wystawie.
No właśnie chciałam spytać, czy objawisz Bogu i światu, czy objawisz swoje wiązki?
Objawię. Ale zanim wydamy, moje najsroższe oko bardzo dużo wydziera, bardzo dużo kasuje, porządkuje. Od jakiegoś czasu jestem w takim momencie, że raczej oczyszczam z nadmiaru niż dokładam do nadmiaru. Myślę, że to się też wyraża w tym, w jaki sposób postępuję ze swoimi pracami, czyli uważam, że do tego nadmiaru, który jest w świecie w tej chwili, ja się już dokładać nie muszę, raczej odejmuję. Wiesz, ta moja praca dotyczy przecież, ona naprawdę jest moją codziennością, to znaczy ona naprawdę jest moją codziennością. To nie jest świąteczna sytuacja, że ja jestem w pracowni, czy tam to nie jest świąteczna sytuacja, że ja piszę, ja po prostu piszę, czy po prostu pracuję. Po prostu gotuję obiady, obok tych obiadów po prostu robiłam te nawary z książek ojca. I ta codzienność, takie rytuały, to nie jest żadne święto uprawianie sztuki, to jest, kurczę... Nie wiem, no mówisz, że ja to traktuję tak poważnie, tak? Mi się wydawało, że to jest takie powszednie, a nie takie poważne. Jakoś tak to widzę. Znaczy tak to czuję, nie wiem, czy tak to widzę, tak to czuję. Widzisz, bo ja może nie widzę, może ja bardziej czuję.
Audycję Fascykuła Anny Królikiewicz zrealizował Tomek Cybula. Wykorzystaliśmy fragmenty muzyki Macieja Stędka do pracy Anny Królikiewicz Wesele, którego nie było.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2017.